Na zegarach już prawie 11 minut po godzinie 21. Teraz przechodzimy do części stricte magazynowej. Dziś mamy sporo materiałów. Będą rozmowy nagrane na dwóch balach. Gali sportu lubuskiego i balu piłkarskim. Następnie futbol już takiej czystej postaci, a także lekka atletyka, koszykówka, tenis stołowy, pięciobój nowoczesny i na koniec jeszcze tenis ziemny. Zaczynamy! Jak już informowaliśmy, w sobotę w zielonogórskiej palmiarni odbyła się gala sportu lubuskiego, która, jak dobrze wiemy, jest jednocześnie finałem tradycyjnego, już wieloletniego plebiscytu Gazety Lubuskiej. Tę galę relacjonowaliśmy na naszej antenie. Wczoraj jeszcze przypominaliśmy wyniki, także w programie Muzyka i Sport prezentowaliśmy część rozmów nagranych właśnie przez Macieja Noskowicza, który tą imprezę dla nas obsługiwał. Na dzisiaj mamy jeszcze dwa wywiady przygotowane. Kto jeszcze chce sięgnąć do wyników tego plebiscytu, to są one na naszej stronie www.zachod.pl. A my teraz posłuchamy Michała Nowaka, biegacza z Trzciela, wybranego przez czytelników najpopularniejszym sportowcem minionego roku.
Czy to jakaś zorganizowana akcja była w Trzcielu, żeby pan okazał się tym najlepszym? Bo wiadomo, głosowanie SMS-owe.
Nie, żadna akcja zorganizowana nie miała miejsca, aczkolwiek to teraz najlepszą reklamą jest Facebook, także wśród znajomych, rodziny były raz po raz na stronie mojej prywatnej oraz zdobyć Majorsa informacje o głosowaniu i tyle.
Duża satysfakcja pojawić się na takim balu wśród mistrzów? To jest duże wyróżnienie?
Bardzo, bardzo. Cieszę się, że mi się udało. Wiem, ile mnie to kosztowało, dojście do upragnionego celu i takie wyróżnienie na pewno zachęca do dalszej pracy.
Trzciel, bieganie, coraz popularniejsze właściwie w całym naszym regionie. Jak to wygląda w pana miejscowości? Dużo osób biega w klubie, który pan prowadzi, zdaje się, tak? Albo jest członkiem Lemierz Team. Jak to wygląda w Trzcielu?
Jeżeli chodzi o Lemierz Team, to muszę to sprostować. Trener pani Aneta Kaczmarek jest z Warszawy i moja drużyna nazywa się Lemierz Team, której trenuję. Niestety w Trzcielu jest póki co bardzo mało biegaczy. Mógłbym policzyć pewnie na palcach jednej ręki. Do tego jest problem też z miejscem do biegania. Niestety nie mamy żadnych ścieżek ani miejsc, gdzie można byłoby swobodnie potrenować.
A jak to jest w pana przypadku? Jak ta kariera pana się układa? Bo pan specjalizuje się w biegach długodystansowych. Jakie osiągnięcia? Czym się pan może pochwalić?
Tak, no na początek to długie dystanse w ogóle nie wchodziły w rachubę. Dopiero w jakimś czasie zamarzyłem o przebiegnięciu maratonu. Po ukończeniu pierwszego w Warszawie Orlen pojechałem na obóz biegowy do Szklarskiej Poręby, na którym spotkałem obecnych swoich trenerów oraz innych biegaczy z całej Polski, dzięki którym wpadł mi pomysł zdobycia World Marathon Majors, czyli ukończenie 6 największych maratonów na świecie. W tym roku w Bostonie w kwietniu udało mi się to zdobyć jako 25. Polak w historii.
To wielka sprawa, nie wszyscy o tym wiedzą. Kolejne maratony, kolejne wielkie biegi przed panem w planie?
Oczywiście, cały czas. Poprzeczka jest coraz wyżej. Obecnie realizuję swoje drugie marzenie, to znaczy ukończyć maraton na każdym kontynencie. Mam już Europę, mam już Azję, ponieważ biegłem w Tokio. We wrześniu biegłem w Sydney. Obecnie przygotowuję się do maratonu w Maroko, który odbędzie się w kwietniu. No i takim moim głównym celem na ten rok i wyzwaniem, pewnie największym w dotychczasowej karierze, jest maraton na Antarktydzie, który odbędzie się w grudniu.
Jak się do takiego maratonu przygotować?
Szczerze, nie planuję jakichś wyjątkowych przygotowań.
Ale ta temperatura, to nie wpływa na jakość przygotowań?
Można byłoby tak sobie pomyśleć, aczkolwiek ja podchodzę do tego, że tak powiem, z chłodną głową i zamierzam przygotować się solidnie, tak jak do innych maratonów. I liczę na to, że po prostu w euforii ukończę ten maraton, a po cichu liczę nawet na zwycięstwo.
To był Michał Nowak, biegacz z Trzciela, najpopularniejszy sportowiec minionego roku w głosowaniu czytelników Gazety Lubuskiej. Jeszcze jedna rozmowa przygotowana na gali sportu lubuskiego przez Macieja Noskowicza. Tym razem wywiad z Sebastianem Wierzbickim. To jest gorzowianin, trener biegania, wybrany w plebiscycie Gazety Lubuskiej najpopularniejszym trenerem minionego roku.
Panie trenerze, to jest duża satysfakcja. Najpopularniejszy trener roku. Przywiązuje pan wagę do tego, co właśnie dzieje się w kontekście takiego głosowania SMS-owego?
Oczywiście, zwłaszcza w kontekście też dyscypliny, czyli biegania. I też niejako moja osoba jest kojarzona z bieganiem stricte amatorskim, czyli organizacją imprez, organizacją treningów otwartych dla mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego. Ale mimo to jakby zawsze tym spełnieniem jest trenerskim, jest wynik sportowy. I udało się ten wynik w 2018 roku osiągnąć z kilkoma zawodnikami. Były to fajne wyniki. To zaowocowało rozpoznawalnością mojej osoby i mojego projektu i to naprawdę cieszy. To zaufanie, które się otrzymało od czytelników, od biegaczy samych z Gorzowa, pokazuje, że też warto to robić i jest dla kogo to robić.
W Gorzowie, choć nie tylko, ale skupmy się na północnej stolicy naszego województwa, sporo się dzieje, jeśli chodzi o bieganie, prawda? Można zaryzykować taką tezę, że coraz więcej osób chce biegać, trenuje bieganie, nawet tak półamatorsko.
Tak, zdecydowanie. Moda na bieganie nie przeminie nigdy. To jest stwierdzone przez... To widać na zachodzie, tak? Coraz więcej osób biega. Ta moda nigdy się nie wyczerpuje, ponieważ każdy w pewnym momencie dochodzi do takiej decyzji, że może spróbuje pobiegać. Dlaczego tyle osób biega? To fascynuje. Prostota tego biegania plus dostępność. Tak naprawdę nie potrzebujemy karnetu na siłownię, nie potrzebujemy specjalnego sprzętu. Mówię tutaj o jakimś wygórowanym cenowo sprzęcie. Wystarczą naprawdę dobrze dobrane buty, odrobina zapału, trochę czasu, chęci i naprawdę bieganie może sprawiać przyjemność. Mówiąc o Gorzowie, dzieje się naprawdę dużo. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ studiując jeszcze na Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie, tak naprawdę byłem jednym z niewielu ludzi biegających w tym mieście, a teraz tak naprawdę jeżdżąc po Gorzowie, biegając, prowadząc zajęcia, widzę coraz to nowe twarze, co naprawdę cieszy. Właśnie z moimi zawodnikami, czy nawet z małżonką, czasami gdzieś na spacerze z synkiem widzę osoby, których nie poznaję i się z tego cieszę, że są nowe osoby, których twarzy jeszcze nie rozpoznaję.
2019 rok, jeśli chodzi o pana klub Wierzbicki Running Project, co przed wami? Czy są jakieś takie imprezy docelowe, do których się będziecie szykować?
Mamy kilka takich imprez tak naprawdę. Pierwsza już w kwietniu w Dębnie, Mistrzostwa Polski w maratonie kobiet. Tam moja podopieczna Wioletta Poduszyńska, która w zeszłym roku, w 2018 zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski. Myślę, że powalczy z sukcesem o medal Mistrzostw Polski. Następnie Wings for Life, 5 maja, największych globalnych charytatywny bieg na świecie. Wioletta w 2018 roku zwyciężyła w Poznaniu. W nagrodę mogła sobie wybrać miejsce na świecie, gdzie organizowany jest taki Wings for Life i w nim wystartować. Wybrała Florydę. Liczymy na zwycięstwo właśnie na Florydzie i po cichu być może liczymy też na to, że uda się wejść do top 5 na świecie, jeżeli chodzi o ten wyjątkowy, charakterystyczny bieg Wings for Life. Później jesienią, jeżeli zostaną zorganizowane Mistrzostwa Świata w biegu na 50 km, mam nadzieję, że Wioletta takie powołanie do reprezentacji Polski dostanie i na jesieni spróbujemy również poprawić rekord Polski, bo muszę powiedzieć, że w 2018 roku Wioletta Poduszyńska podczas Mistrzostw Świata w Chorwacji ustanowiła rekord Polski w biegu na 100 km, 8 godzin 7 minut, co dało piąte miejsce całej drużynie i Wioletcie 20 na świecie. W tym roku planujemy już zaatakować wynik w granicach 8 godzin na dystansie 100 km.
A z balu w Zielonej Górze przeniesiemy się błyskawicznie do Sulęcina. Tam spotkali się piłkarze na finale plebiscytu organizowanego przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. Tak naprawdę obie te imprezy w tym samym dniu o podobnej porze rozpoczynały się. W imieniu najlepszego trenera województwa lubuskiego, którym wybrano Mateusza Konefała z Warty Gorzów, nagrodę odebrał prezes tego klubu Zbigniew Pakuła. Z kolei najlepszymi trenerami młodzieży wybrano Krzysztofa Kaczmarczyka z Akademii Młodych Orłów w Gorzowie i Piotra Żaka z Falobazu Zielona Góra. Nagrodę w imieniu tego ostatniego odebrał inny znany trener zielonogórskiej młodzieży, Mirosław Kędziora. Z tym właśnie szkoleniowcem, a wcześniej z włodarzem gorzowskiej Warty rozmawiał na piłkarskim balu Filip Górecki.
W imieniu najlepszego trenera w 2018 roku Mateusza Konefała nagrodę odbierał prezes klubu Zbigniew Pakuła. Chyba dumny ze swojego pracownika, jednego z głównych.
No tak, jak najbardziej. To jest zasługa jakby całego zespołu. Gdzie się przyczyniła na to, żeby Mati zdobył tą nagrodę. Ja już bardzo kibicowałem w tamtym roku i uważałem, i do dziś uważam, że ta nagroda jest jakby przesunięciem tej całej pracy z tamtego roku i uwieńczeniem w tym roku, bo uważam, że naprawdę dobrą robotę robi i należało mu się już, tak już powtarzam, w tamtym roku już powinien tą nagrodę wziąć, ale teraz wziął i uważam, że jest ta nagroda u tej osoby, która powinna być.
Dużo się mówi o talentach piłkarskich, które mogą zaistnieć tutaj w naszym regionie. Czy Mateusz Konefał jest takim dużym talentem trenerskim?
No, uważam, że jest, ma bardzo duży potencjał, ma duży, bardzo duży wachlarz jakby tutaj szkoleniowy. Zresztą to przykładem już jest jakby przygotowanie tutaj Mateusza Duchowskiego, który, jak już wiemy, odszedł do Ruchu Chorzów. Tutaj Dominik Zakrzewski jest kolejną osobą, która jakby tutaj spod szlifu Mateusza ma wyjść do Górnika Zabrze. Zobaczymy, czy to dojdzie do skutku. Jesteśmy cały czas w trakcie rozmów, także uważam, że cały czas tych młodych chłopaków wprowadza do zespołu z Akademii i oby tak dalej ta praca i współpraca z nim się układała, bo naprawdę na razie jest wzorowa.
Mirosław Kędziora, który dzisiaj tutaj odbierał nagrodę dla trenera młodzieży w imieniu trenera Piotra Żaka, no to proszę o dobre słowo o trenerze Żaku.
No myślę, że trenerowi Żakowi się przede wszystkim należała ta nagroda. Od wielu lat wspaniale kształci młodych piłkarzy, przyszłych piłkarzy, między innymi no wychował dzisiaj wspomnianego Tomka Kędziorę, był jego 6 lat trenerem, ponad tutaj w UKP Zielona Góra. No i przyłożył też rękę do wielu wychowanków z UKP. Niedawno liczyliśmy, około 40 zaistniało w Ekstraklasie lub w pierwszej lidze, czyli na zapleczu Ekstraklasy. Myślę, że jak na tak mało środek, to wypuściliśmy dość dużo materiałów na piłkarzy w Polsce. A głównym guru tego klubu był Piotr Żak.
No właśnie, bo jest dużo trenerów młodzieży, młodych relatywnie, którzy niedawno skończyli karierę, ale chyba takich doświadczonych trenerów wśród w piłce młodzieżowej też potrzeba.
No na pewno, bo ci bardziej doświadczeni już przerobili te wszystkie błędy, co młodzi odkrywają dopiero i zawsze mogą im służyć jakąś radą, jeśli się zwrócą do nich, bo na przykład Piotr Żak należy do takich trenerów, którzy sam się nie narzuca, ale też są młodzi trenerzy, którzy korzystają z jego wiedzy.
Lubuskie, wiadomo, no, czeka z utęsknieniem na jakąś drużynę naprawdę wiodącą, czyli w centralnych rozgrywkach, ale co ważne, chyba ciągle możemy być dumni z ludzi, którzy stąd pochodzą i wyjeżdżają w świat.
Jest paru zawodników, którzy korzenie mają w naszym województwie, kształtowali też swoją pasję jakby do piłki i umiejętności na ziemi lubuskiej. No już tutaj kilka razy wymieniano nazwiska Puchacz, Falukiewicz, Kędziora, Michalski, Michalak. No można by jeszcze wymieniać parę nazwisk, a wszystko oni tutaj zdobywali podstawy jakby piłki nożnej w naszym województwie.
To było o wyróżnionych trenerach, a wypowiadali się osoby, które odbierały za nich te nagrody, a teraz o piłkarzach wyróżnionych, dokładnie o czwartoligowcach, bo tych wypowiedzi tych najlepszych, na co dzień grających w trzeciej lidze, tej trójki najlepszej, prezentowaliśmy we wczorajszym programie Muzyka i Sport. To teraz ci czwartoligowcy wyróżnieni, tutaj pozycjami uhonorowano tych najlepszych. No to od bramki rozpoczniemy. Wojciech Kaczmarek, Karina Gubin, doświadczony bardzo bramkarz, mający na swoim koncie wiele występów, także w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Jeżeli chodzi o obronę, to zawodnik Falubazu Grambut Zielona Góra Rafał Ostrowski. W drugiej linii Mateusz Hałambiec, pomocnik na jesień Tęczy Krosno-Odrzańskie. Teraz na wiosnę będzie grał w Karinie Gubin. No i w ataku bramkostrzelny Przemysław Mycan z Falubazu Grambut Zielona Góra. Z tymi zawodnikami także właśnie na balu w Sorrentinie rozmawia także Filip Górecki.
Rafał Ostrowski i Przemysław Mycan, czyli najlepszy obrońca i najlepszy napastnik czwartej ligi Falubaz Zielona Góra we dwóch raźniej, a to może tak nietypowo, poproszę o laurkę najpierw napastnika, o obrońcy, dlaczego zasłużył.
No jest naszą ostoją w defensywie, popełnia mało błędów, w tej rundzie nie przypominam sobie żadnego, potrafi znaleźć się na stałym fragmencie gry, potrafił uderzyć, strzelić bardzo ważną bramkę w ostatnich minutach. Takiego obrońcę potrzebujemy.
No to teraz Rafał Ostrowski o Przemysławie Mycanie, co dobrego powie.
Myślę, że liczby mówią same za siebie za Przemka. Mnóstwo goli strzelonych, mnóstwo goli strzelonych w ważnych meczach. I gdyby nie te bramki, to naprawdę ciężko byłoby o punkty. I myślę, że to wystarczy na temat Przemka.
Panowie, no, udana runda jesienna za wami w falubazie, przewaga jest dość bezpieczna, no, ale pewnie koncentracja jest potrzebna wiosną.
Tak, z szacunkiem podchodzimy do każdego przeciwnika. Tutaj straciliśmy już punkty w poprzedniej rundzie, były to 2 remisy. Więc tutaj na pewno z respektem podejdziemy do tych pierwszych meczy. Tutaj będziemy grali z Kariną Gubin, z Krosnem. Będzie bardzo ważne, żebyśmy tu odnieśli zwycięstwa i dobrze zapunktowali. I mam nadzieję, że tu z drużynami gorzowskimi spotkamy się w trzeciej lidze.
Co można dodać, jak przygotowania rzeczywiście idą też w dobrym kierunku?
W dobrym kierunku idą jak najbardziej. Dzisiejszy sparing chociażby wygrany z Fartą Gorzów 3-2. A co do meczy, to ważne jest to, że mecz z Krosnem, jak i z drużynami, z którymi straciliśmy punkty, gramy u siebie, więc myślę, że to przeciwnicy nas powinni się bać, niż my ich. Oczywiście traktujemy ich z szacunkiem, ale to my jesteśmy liderem i to my powinniśmy dyktować warunki.
Wojciech Kaczmarek, najlepszy bramkarz czwartej ligi, Karina Gubin. Zadowolony, że będzie wiosną grał z najlepszym pomocnikiem czwartej ligi, Mateuszem Hałamcem.
Zgadza się. Cały Gubin się z tego cieszy.
Co można dobrego powiedzieć o najlepszym pomocniku czwartej ligi?
Sam wrażenie to jest, bo uważam, że to jest dobry punkt, każdy trafił, także oby więcej takich zawodników trafiać do Kariny.
Najlepszy bramkarz czwartej ligi, no to chyba w Karinie Gubin wiosną będzie pewność z tyłu.
Pewność była z tyłu w Karinie i pewność, póki Wojtek jest w bramce, na pewno będzie. Jest to doświadczony zawodnik, który z niejednego piłkarskiego pieca chleb jadł, także cieszę się na ten nowy sezon.
Panowie, jeszcze tylko o was personalnie. No, Karina to chyba w tym momencie jest nowa siła lubuskiej piłki.
No zobaczymy, bo zawsze boisko to zweryfikuje, ale na pewno jesteśmy mocniejsi niż pół roku temu.
Pan, mając za sobą doświadczenie, też koledzy z tego doświadczenia korzystają?
Myślę, że tak, jakoś tam pomagam chłopakom, jak się prowadzić, jak podchodzić do treningów, także mam nadzieję, że coś im pomogę.
To wróćmy jeszcze też na koniec do tej tęczy krosno-odrzańskie. Dla pana dobra runda i dla was chyba też całkiem nie najgorsza.
Tak, tęcza krosno to jest taka jedna wielka rodzina, praktycznie cała drużyna, można powiedzieć w cudzysłowie, że mieszka na jednym osiedlu. Chłopaki na pewno sobie beze mnie bardzo dobrze poradzą, nie jedną niespodziankę sprawią, a przede mną taki nowy etap i wierzę w to, że udany będzie.
Też doświadczenie w wyższych ligach, futbol ciągle daje satysfakcję na tym niższym poziomie?
Jak najbardziej, futbol to całe życie gra się w tą piłkę i tak nie wyobrażam sobie jeszcze soboty, żebym się obudził rano i nie mógł gdzieś pojechać na mecz. Także póki siły w nogach i chęci, na pewno będziemy grać.
Kończymy temat bali plebiscytów, a z tego balu piłkarskiego teraz przechodzimy do futbolu w takiej czystej postaci. Piłkarze z Pilonu Gorzów zwyciężyli w 38. takim tradycyjnym halowym turnieju juniora starszego Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa. Gorzowianie w finale pokonali po rzutach karnych Łucznika Strzelce Krajeńskie. Tutaj jeszcze warto dodać, że w regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis. Natomiast w meczu o trzecie miejsce ubiegłoroczny zwycięzca Chrobry Głogów pokonał Wartę Gorzów 2-1. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Bogdana Sosnowskiego z Łucznika, a jego klubowy kolega Damian Bednarek wywalczył tytuł króla strzelców. Na tym turnieju także był nasz futbolowy specjalista Filip Górecki i oto jego materiał.
Bogdan Sosnowski wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. To mała satysfakcja po przegranych rzutach karnych. Niewiele brakowało.
Owszem, mała satysfakcja. Dużo szczęścia mieliśmy w tym ostatnim meczu, dużo niewykorzystanych sytuacji. No i doprowadziliśmy do tych rzutów karnych, no i lepsi wygrywają.
W hali gra się oczywiście inaczej niż na boisku, to jest zupełnie chyba inne granie.
Tak, tu jest dużo więcej biegania, trzeba się więcej przesuwać, trzeba grać szybciej piłką i trzeba więcej wykorzystywać bramkarza i to wszystko.
Turniej juniorski, no ale też już grasz mocno w seniorach, tak?
Tak, w seniorach już dużo przegrałem. Mam pewny pierwszy skład i na razie go nie chcę stracić, ale tak to jakoś idzie.
Łucznik na razie, a co jeszcze, jakieś plany wyżej, jeżeli chodzi o piłkę?
Na razie nie.
Gracjan Krasucki z Pilon Gorzów, zwycięstwo w turnieju, ale było ciężko chyba przez cały turniej.
Tak jest, było ciężko, trudni rywale, musieliśmy się spiąć, żeby wygrać w każdym spotkaniu.
ciężko się przestawić na granie w hali?
Tak, rzeczywiście to było ciężkie z tego powodu, że cały czas trenujemy na trawie i to było ciężkie zadanie, żebyśmy teraz wygrali ten turniej, ale udało się. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa.
Paweł Najdowski dzisiaj w zastępstwie trener Stilonu Gorzów. No i co, zadowolony chyba?
Tak, bardzo się cieszę. Można było pograć szczególnie ze starszymi zawodnikami przeciwników. Pokazali chłopcy, że jednak potrafią grać w piłkę. Treningi wychodzą nam na dobre. Są super.
Jakie tu umiejętności przede wszystkim są potrzebne, jeżeli chodzi o hale, które się przekładają gdzieś może i na boisko?
No, tak to prawda, że na hali się jednak trochę inaczej gra niż na boisku, natomiast pokazaliśmy, że mamy duże umiejętności indywidualne w drużynie, pogląd na boisko i co dużo, to tylko się cieszyć.
Utrzymanie piłki?
Utrzymanie piłki oczywiście, podanie dokładne, wyjście na pozycję.
Jak co roku tu widzę w tym turnieju, jest nerwowo, tutaj zawodnicy chcą bardzo, tak?
No tak, każdy chce wygrać, każdy tu przyjeżdża po to, żeby ten puchar zdobyć. No udało się w tym roku nam, zasłużenie myślę, super, cieszę się bardzo.
No i karne też trzeba dobrze egzekwować, a to mniejsza bramka.
No tak, trudno w taką bramkę karnego strzelić, szczególnie jak dość duzi bramkarze stoją, ale pokazaliśmy, że to również nam nie jest obce.
Wiceprezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Zenon Chmielewski. No, ważny turniej dla Lubuskiego, bo chyba najstarszy, jeżeli chodzi o rozgrywki młodzieżowe, to tak w ciemno.
To znaczy ważny dla Lubuskiego Związku, ale szczególnie dla Okręgowego Związku, dlatego że to już jest 38 nasz turniej. Myślę, że będziemy to kontynuowali. Jest to fajna zabawa dla tych młodych piłkarzy, szczególnie dla juniora, dla zespołu juniora starszego. Za rok może będzie inna forma tego turnieju. Zobaczymy. Niemniej na pewno chcemy kontynuować ten turniej.
Taka odmiana dla tych młodych zawodników, ale widać, że też są mocno zaangażowani, mimo że to turniej tylko towarzyski.
Tak, widać zaangażowanie u tych zawodników. Cieszymy się również, że przyjeżdżają takie zespoły jak Chrobry Głogów, a więc jest jakaś taka konfrontacja dla tych zespołów z naszego tutaj środowiska piłkarskiego. A rzeczywiście widać to takie zaangażowanie wśród zawodników, to nas cieszy.
Teraz zrobimy sobie chwileczkę muzycznej przerwy, a po niej będzie jeszcze lekka atletyka, koszykówka, tenis stołowy, pięciobój nowoczesny i tenis ziemny. 25 minut dzieli nas od godziny 22, no to teraz zapowiadana wcześniej lekka atletyka. Nowy rekord życiowy Dominika Kowalskiego w skoku z wyż w hali oczywiście. To najważniejsze osiągnięcie noworocznego halowego meetingu, który zakończył się w sobotę w hali Mosiru w Zielonej Górze. Zawodnik miejscowego ZLKL-u skoczył 2,01 m, czyli 2 m 1 cm, i był zadowolony z tego występu, co za chwilę usłyszymy. Przed nim teraz Mistrzostwa Polski Juniorów, także przed innymi lekkoatletami i ZLKL-u i z innych lubuskich klubów. Te zawody odbędą się na weekend w Toruniu. Okazuje się, że Kowalski ze spokojem podchodzi do tego startu, no i nie wywiera na siebie niepotrzebnej presji.
Dominik Kowalski, ZLKL Zielona Góra, no to kolejny rekord życiowy na hali w tym roku.
Dokładnie, udało się po raz kolejny skoczyć powyżej 2 m, po raz drugi na hali skoczyłem 2,01. Tydzień temu na meetingu w Toruniu skoczyłem pierwszy raz w życiu na hali 2 metry i bardzo się z tego cieszyłem, a teraz tu przyszedłem na bardziej trening niż zawody, bo za tydzień jadę na Mistrzostwa Polski rywalizować o medale i tak tutaj miało być bardziej treningowo, a na moje szczęście wyszło z rekordem życiowym.
Podobno 2,05. Było blisko, tak słyszałem od trenera.
Było blisko i w Toruniu, i w Zielonej Górze. Próbowałem ze wszystkich sił, 6 prób. Niestety cały czas coś nie wychodziło. Tu za krótko przytrzymałem biodra. Tu troszeczkę za szybko się położyłem na poprzeczkę i za każdym razem były jakieś przeszkody w przeskoczeniu.
Właśnie w przypadku skoków z wyż to taka chirurgiczna precyzja wręcz.
No, można by tak powiedzieć, że wszystko musi w ciągu około 2 sekund zagrać i być precyzyjnie dobrane, tak bym to nazwał. Dużym aspektem też, który ma wpływ na skok, jest właśnie wzrost, co u mnie troszeczkę kuleje, bo nawet 1,80 m nie mam, ale nadrabiam to wszystko i rozbiegiem, i mocnym odbiciem w górę, i jakoś powoli do przodu.
Czyli generalnie jesteś zadowolony i z tego dzisiejszego startu i chyba z tego początku roku, prawda?
Jak najbardziej jestem bardzo zadowolony, bo idzie coraz lepiej, coraz wyżej. Drugie zawody w tym roku i druga życiówka na hali. Jakby tak myśleć cały czas, że co tydzień zawody i nowa życiówka, to za tydzień na Mistrzostwach Polski. Czemu nie?
Medal jakikolwiek będzie sukcesem i będzie powodem do radości na tych Mistrzostwach Polski juniorów, czy jest jakiś cel konkretny może w twoim przypadku?
Jak dla mnie, to ja głównie dobrze się bawić, dobrze się zaprezentować. Jakoś o medalach wolę nie myśleć, wolę się od tego odciąć. Co wyjdzie, to wyjdzie. Czas pokaże i ocenimy za tydzień.
A powiedz, jaka jest generalnie różnica w skakaniu w hali, a w skakaniu na tak zwanym otwartym powietrzu?
Na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że na stadionie przy dobrej pogodzie mamy słońce, które może nas oślepić lub padać na poprzeczkę pod takim kątem, że podbiegając do odbicia może nas lekko oślepić albo można nie zauważyć tej poprzeczki. Dodatkowo też wiatr, jeżeli jest niekorzystny i wieje prosto w twarz, to wchodząc w łuk lub w odbicie może tak zawiać, że po prostu oczy same się zamkną i przez ten ułamek sekundy może coś nie wyjść, gdy krzywo się postawi stopę lub nawet tak się odbije, że od razu wpadnie się w poprzeczkę zamiast lecieć w górę.
Po Toruniu jeszcze na hali jakieś starty przewidujesz, czy to już będzie koniec tego sezonu halowego?
Na chwilę obecną nic nie wiem o żadnych startach, żeby były, więc raczej nastawiam się, że to są moje ostatnie zawody na hali. Później przechodzimy znowu do cięższego treningu, żeby do końca kwietnia przygotować się jak najlepiej na sezon letni, no i później walczyć o jak najlepsze wyniki, by jak najwyżej się uplasować w klasyfikacji, pojechać na Mistrzostwa Polski. Może znowu tam coś się uda, jeżeli nie, to walczyć o jak najwyższe cele.
A z lekkoatletycznej hali do gorzowskiej hali, w której grają koszykarki, się przeniesiemy. Po czwartkowym przegranym meczu z zespołem z Lyonu w rozgrywkach Eurocup Women koszykarki Invest in the West NA mogły się już skupić tylko na ekstraklasowym pojedynku we własnej hali z Arką Gdynia, z wiceliderkami tabeli. Naprawdę ciekawy mecz się szykował, no i był ciekawy. Tym razem Arka przystąpiła do tego pojedynku osłabiona brakiem Paulin Misiek i Australijki Rebeki Allen. To w połączeniu z konsekwentną grą gorzowskiej drużyny sprawiło, że zespół Arki przegrał pierwszy w tym sezonie mecz na wyjeździe 79-88. Ponad 26 minut przebywała na parkiecie Julia Rycikawa. W tym czasie grająca w gorzowskiej drużynie Białorusinka zdobyła 12 punktów i miała jeszcze ponadto 8 zbiórek.
Bardzo ciężki był mecz, bo mieliśmy tyle porażek pod rząd i to zwycięstwo było bardzo ważne dla nas. To gratuluję wszystkim i musimy jeszcze więcej ćwiczyć obronę, bo mieliśmy takie błędy. Musimy więcej pomagać jeden drugiemu. Będziemy walczyć dalej.
O roli, jaką odgrywa gra zespołowa, mówiła po meczu także rodaczka Rycikawej Maria Papowa.
Ja bardzo rada, że my nakoniec-taki wygrali po serii
porażek. Jestem bardzo zadowolona, że po serii porażek wreszcie udało nam się wygrać. Jestem szczęśliwa, że zagrałyśmy bardzo dobrze we własnej hali, radując naszych kibiców, no i siebie. Myślę, że zagrałyśmy ogólnie lepiej. W ataku grałyśmy zespołowo, a nie indywidualnie, jak to wcześniej bywało, i stąd wzięło się nasze zwycięstwo.
W jedynkach my grali do tego. Поэтому результат выигрыш.
Дарья Стельмах, множество селфи с молодыми фанками, а то око подбите.
Ну так. Znaczy, generalnie
ale to nie dzisiaj.
Nie, to nie dzisiaj, to na treningu się stało, tak mówiąc szczerze, ale no, na pewno jest to bardzo miłe, jeżeli można tutaj, dzieci są zainteresowane naszymi osobami, że widać, że tutaj są podekscytowane, jak nawet wygrywamy czy przegrywamy, więc jest to na pewno bardzo miłe uczucie.
No ale też i bardzo miłe uczucie, kiedy się wygrywa, kiedy się pokonuje drużynę, która do tej pory na wyjazdach wszystkie mecze wygrała.
No zdecydowanie tak, bym wiedział, że to będzie bardzo trudny mecz dla nas w kontekście układu też w tabeli. No Gdynia jest bardzo silnym zespołem, chociaż teraz się borykają z małymi problemami, ale no wiedziałyśmy, że tutaj będą walczyć o każdy kawałek parkietu. My się cieszymy z tego zwycięstwa, bo tak jak już powiedziałam, było dla nas bardzo ważne i fajnie, że odrobiłyśmy tą stratę 7 punktów Gdyni.
No i z drugiej strony też fajnie, bo po drugiej kwarcie prowadziłyście 10 punktami, a po trzeciej przegrywałyście. No i ja na przykład się obawiałem, czy te demony nie wrócą.
No zdecydowanie miałyśmy bardzo duży spadek. Tak naprawdę przez 1,5 minuty dziewczyny z Dyni odrobiły 6 punktów, więc to jest bardzo dużo. No ale ważne, że potrafiłyśmy wrócić na te odpowiednie tory. Wiadomo, walka była do końca, a mecz na pewno warty i godny tego, aby przychodzić tutaj na halę i kibicować nam.
Mecz z Arką Gdynia był kolejnym, w którym gorzowski zespół zdobył ponad 80 punktów, a mimo to nie mógł być pewnym zwycięstwa. Zdaniem trenera Dariusza Maciejewskiego jest to spowodowane wysokim poziomem prezentowanym przez polskie drużyny.
W tym sezonie to się zdarza bardzo często, bo ten poziom polskiej ligi jest również bardzo wysoki. I to nie jest po prostu przypadek, jest tu dużo naprawdę bardzo dobrych graczy i tak naprawdę trzeba po prostu te wyniki, można spojrzeć nawet na tablicę z tyłu, te wyniki są cały czas, jeszcze niedawno można było wygrywać mecz po 60 punktów, teraz właściwie to jest prawie niemożliwe, ale to dlatego, że pojawiły się bardzo duże umiejętności indywidualne zawodniczek, te zawodniczki i również są w polskiej lidze bardzo dobrzy trenerzy, także to jest kwestia tego, że tak to w tej chwili będzie wyglądało i tutaj prawie mało realne jest wybronienie kogokolwiek na 60 parę punktów, tak jak to było jeszcze niedawno. Teraz po prostu trzeba myśleć o tym, żeby zdobywać 80 i liczyć się z tym, że będziesz jeszcze i te 80-70 parę tracił.
Koszykarski materiał przygotował dla nas Ryszard Rachlewicz. Teraz tenis stołowy bez niespodzianki w meczu Superligi w Dżonkowie. Wczoraj ekipa ZKS-u Palmiarnia Zielona Góra przegrała z Bogorią Grodzisk Mazowiecki 1-3. Maciej Noskowicz po meczu rozmawiał z naszymi zawodnikami oraz trenerem.
Łukasz Wachowiak, ZKS Dżonków, jako jedyny zdobył pan punkt. I tak się zastanawiam, czy to jest duża satysfakcja, bo jednak grał pan z 13-letnim rywalem Miłoszem Radzińskim.
Może nie jest to duża satysfakcja, ale takie mecze są bardzo ciężkie, bo jest jednak ta presja, że można z nim przegrać. Młodzi zawodnicy też grają, walczą i oni nie mają żadnej presji, więc jest ciężko z takim wygrać, ale no nie czuję jakiejś dużej satysfakcji, tak bym wygrał z bardzo dobrym zawodnikiem. Mimo tego uważam, że Miłosz bardzo dobrze grał dzisiaj.
Podchodzi się na luzie, czy właśnie pełne skupienie, jeżeli jest młody człowiek?
No, od początku trzeba cały czas trzymać koncentrację, żeby nie uciekła, bo w każdej chwili może uciec jeden set, drugi i wtedy zaczyna się ten właśnie stres wielki i lepiej od razu podejść skoncentrowanym niż na luzie.
Czy tutaj była jakakolwiek szansa, żeby pokusić się niespodziankę z Bogorią?
Mieliśmy jakieś tam szanse. Maciek w pierwszym secie miał 5-3 z Markiem Badowskim, czy nawet 6-3. No, nie wykorzystał tego, bardzo dobrze zagrał z Kajem Konishi. No, niestety nie udało się. Mimo tego Bogoria to bardzo dobry rywal i kandydują na Mistrza Polski.
Maciej Kołodziejczyk, ZKS Dżonków. No, dwa mecze, dwa trudne mecze, dwie porażki, chociaż miałem wrażenie, że i w jednym i w drugim przypadku można było chyba rywala postraszyć, jak pan sądzi?
No tak, już też lepiej się czułem. Czułem piłkę, było widać, że rywal jest, wiadomo, lepszy, ale próbowałem i było parę ważnych punktów też, które zdobyłem. Nie było tak, że nie miałem szans czy coś. Dwa mecze przegrałem, ale cieszę się z mojej postawy i też z mojej gry.
To jest tak, że wciąż brakuje doświadczenia na tym poziomie, że rywale, jak jest taki mecz 13, no to mają tą większą rutynę?
To na pewno też, ale też te godziny wytrenowane, no ale ta rutyna to też jeszcze brakuje.
Czy dzisiaj można było się pokusić o sprawienie sensacji, niespodzianki, czy po prostu Bogoria to jest jednak no, rywal z zupełnie innej półki?
Zagrali z młodym zawodnikiem na trzeciej pozycji, więc mieliśmy nadzieję, że któryś z nas zdobędzie ten jeden punkt przynajmniej i wtedy, żebyśmy zdobyli ten jeden punkt do tabeli.
Tak się zastanawiam, czy ambitnie walczycie cały czas, czy trochę się jednak odechciewa, jak przegrywa się mecz za meczem?
Nie. Dalej walczymy i dalej chcemy się utrzymać.
Lucjan Boszczyk, trener ZKS-u Dżonków, tak z ręką na sercu. Tutaj liczyłeś na to, że może być jakaś niespodzianka, gdy w składzie Miłosz Radzimski, 13-letni zawodnik. Czy po prostu no, jednak Bogoria to drużyna, która i tak jest z wyższej półki i nie było tutaj mowy o sensacji?
No, był to ciężki mecz dla nas, wiadomo, Miłosz Radzimski, to wiedziałem, że jest to bardzo młody zawodnik i jeszcze to nie jest czas, żeby wygrywał w Superlidze i że na nim mamy duże szanse wygrać punkt. Co do następnych pojedynków, no to bardzo ciężko. Tutaj Marek Badowski ostatnio wygrał turniej właśnie w Dżonkowie Ogólnopolski, gdzie dominował całą czołówkę Polski, a Kai Yoshida jest zawodnikiem z czołówki świata, ćwierćfinalista Mistrzostw Świata, także wiedziałem, że na nim bardzo ciężko. No, miałem tutaj nadzieję na Maćka Kodziczka, który grał dzisiaj naprawdę bardzo dobre spotkanie i chwilami miał szansę z Markiem Badowskim, zagrali dobre dwa sety, No jednak Marek jest stabilniejszy, starszy, trochę Maćkowi zabrakło, ale ogólnie był to bardzo dobry mecz w wykonaniu Maćka dzisiaj.
Czy tu jest jakaś nadzieja, że jeszcze w tym roku coś się wydarzy, czy robicie swoje po prostu i ten założony cel pod tytułem ogrywanie jest najważniejszy?
Tak, nie, tutaj raczej nic się już nie wydarzy, jeżeli chodzi o to, że nagle cała drużyna zacznie punktować i wygrywać. Ta różnica jest po prostu zbyt duża. To widać i zdajemy sobie z tego sprawę, ale liczymy na kilka pojedynczych zwycięstw jeszcze do końca sezonu.
To był trener ZKS-u Palmiarni Zielona Góra, Lucjan Błaszczyk, a my przechodzimy do pięcioboju nowoczesnego. Natalia Dominiak zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji Open wśród kobiet na pierwszej edycji tegorocznego Pucharu Polski, która zakończyła się wczoraj w Dżonkowie. Reprezentantka miejscowego ZKS-u była najlepsza wśród Polek, to warto zaznaczyć. Wśród panów trzecie miejsce natomiast w klasyfikacji Open zajął Szymon Staśkiewicz z ZKS-u. Jako pierwszy linię mety minął Daniel Ławrynowicz z Legii Warszawa, jednak został zdyskwalifikowany za pomylenie trasy. No i ostatecznie wygrał inny zawodnik z Warszawy, Jarosław Świderski, a dzięki temu Staśkiewicz wskoczył na drugie miejsce wśród Polaków, bo to warto zaznaczyć, że też zawodnicy z innych krajów na tym pucharze startowali. A materiał właśnie z tej pierwszej edycji Pucharu Polski rozpoczniemy od wypowiedzi Natalii Dominiak.
Jestem bardzo zadowolona, choć tak szczerze sama nie myślałam, że to wyjdzie właśnie tak dobrze, bo jednak są to pierwsze zawody, więc potraktowałam je z taką luźną głową, nie spinałam się tak po prostu o wszystko, więc biorąc pod uwagę, że to były pierwsze zawody, to praktycznie ze wszystkich dyscyplin jestem bardzo zadowolona, pomijając troszeczkę strzelanie, ale to jak już to wyglądało w ten sposób, że w trakcie sezonu, to jak już jestem w tym, można powiedzieć, w tym gazie, to wiem, co mam robić, jestem skupiona tylko na tarczy, natomiast tutaj miałam troszeczkę przerwę, bo był ten okres przygotowawczy, nie startowaliśmy, więc nie miałam okazji się sprawdzić w takiej sytuacji troszeczkę stresowej, więc jednak dzisiaj troszeczkę byłam rozkojarzona na tej strzelnicy i za dużo się działo wokół mnie, gdzie na to, mówię, w sezonie takim startowym kompletnie nie zwracam na to uwagi, więc to będzie do poprawy, ale to myślę, że to po prostu trzeba wejść w ten rytm po prostu, więc już będzie dużo, dużo lepiej.
Jakie kolejne plany startowe?
Teraz wyjeżdżam na obóz 10 lutego, do 23 będę w Spale trenować i przygotowywać się do pierwszego Pucharu Świata, który odbędzie się w Kairze pod koniec lutego.
Szymon Staśkiewicz, ZKS Dżonków, trzeci na pierwszej edycji Pucharu Polski.
Start nawet powiedziałbym, że dobry pod względem takiego fizycznego samopoczucia. Oczywiście dużo błędów na strzelnicy, no ale to wynika jakby z dużej przerwy w startach, jakby te emocje jednak przeszkadzają, no i to było widać. Nad tym muszę popracować, już nawet wstyd mi o tym mówić, bo często ten temat wraca. W ciągu sezonu, kiedy tych startów jest więcej tych emocji, ja się z tym obywam, więc jestem pozytywnie nastawiony do tego, że to się poprawi. Tak, także ogólnie pozytywnie. Poza strzelaniem, poza, mogę powiedzieć, czterema trafieniami na szermierce, które powinny być moje zdecydowanie, ale mi uciekły. Mimo tego, że wygrałem tą szermierkę, to jest za mało. Powinienem był przy moim poziomie, tak uważam, nieskromnie, że powinienem był odskoczyć od czołówki tak właśnie o te cztery trafienia. Trzeba też wspomnieć tutaj, że na tych naszych zmaganiach w Dżonkowie zabrakło Sebastiana Stasiaka i Łukasza Gutkowskiego. Są to bardzo mocni zawodnicy i oni pewnie jak już się wyleczą, też dołączą do rywalizacji i z nimi też będę musiał walczyć o miejsce na zawodach międzynarodowych.
Tomasz Cygański, trener ZKS-u Dżonków.
No nie zawiodła Natalia Dominiak. Jest ostatnio w czasie dobrze trenuje, jest na obozach wszystkich, a więc można powiedzieć, że zawodniczka się zdyscyplinowała i od razu widać po niej, że może biegać, może pływać, może wszystko robić, więc to jest kwestia tylko małych zawirowań, jeżeli chodzi o tą dziewczynę w wcześniejszych sezonach, a głównie mówię o ostatnim. Więc była trzecia, bardzo dobrze Kamil Kasperczak, oczywiście to jest nasz eksportowy towar, jak ja to powiem delikatnie. Jest to zawodnik, który zawsze tutaj przy tych imprezach jest wysoko. Był drugi w kategorii juniorskiej. Zadziwił mnie Gerard Machel, bardzo dobra postawa tego zawodnika, a zwycięzcą tego pierwszego pucharu to naprawdę dla niego jest duży sukces. Jeżeli chodzi o resztę zawodników, generalnie pływacko-biegowo bardzo dobrze wystartowali. Był tutaj ciężki turniej szermierczy, ale dla tych najmłodszych to jest dobre przetarcie. Cieszę się też z postawy zawodniczek naszej Dąbrowskiej i Pydyszewskiej, ponieważ to są zawodniczki, które w klasyfikacji krajowej były odpowiednio pierwsze Pydyszewska, druga Dąbrowska, więc dziewczyny robią sobie szlak, przecierają pod kątem Mistrzostw Europy i Świata w tym roku. No jeżeli chodzi o Szymona Staśkiewicza, nasz senior, on tak naprawdę tutaj zajął miejsce trzecie. Powiem tak, no szykujemy oczekujemy go na wyjazd do Kairu. Zobaczymy, jak będzie z Pucharem Świata. Cieszę się, że przede wszystkim początek szermierki miał słaby, ale potem się, jak to mówi, kolokwialnie się ogarnął. Zaczął dobrze walczyć. Biegowo całkiem nieźle wypadł. Miał niestety zacięcie na strzelnicy, ale to jest do poprawienia.
8 minut dzieli nas od godziny 22, a w tym programie porozmawiamy jeszcze o tenisie ziemnym. W środę w Zielonej Górze startuje wielkie święto tej dyscypliny, turniej Fed Cup, czyli rozgrywki Pucharu Federacji. Jesteśmy już po losowaniu, oczywiście biało-czerwone zagrają przed zielonogórską publicznością, a Polki są w grupie A z Rosją i z Danią, natomiast w grupie B takie ekipy jak Ukraina, Bułgaria, Estonia i Szwecja. Turniej, jak już wspominałem, w środę startuje o godzinie 10 mecze Estonii z Bułgarią i Ukrainy ze Szwecją, natomiast Polki zagrają około godziny 16 z Rosjankami, natomiast w piątek mecz też około godziny 16. W rozpisce jest napisane na pewno nie przed godziną 16 w komunikacie oficjalnym, właśnie w piątek mecz Polek z Dunkami. Dunki bez Karoliny Woźniacki, to już możemy oficjalnie powiedzieć. Po jednym z treningów rozmawialiśmy z kapitanem naszej reprezentacji, Dawidem Celtem. Posłuchamy teraz tej rozmowy.
Przyjechaliśmy do Zielonej Góry w sobotę wieczorem. Od niedzieli jesteśmy już jakby tak w pełnej gotowości do treningu i trenujemy od niedzieli.
Jak te przygotowania do tej pory przebiegały? No jaki jest też plan treningowy bezpośrednio do środy?
A wszystko zgodnie z planem. Wczoraj mieliśmy dwa bloki treningowe rano i po południu. Dzisiaj mamy dwa bloki treningowe tak samo rano i po południu. Jutro będziemy trenować już raz i będziemy się przygotowywać już do środowego meczu, więc jutro luźniejsze zajęcia, troszkę więcej odpoczynku, no i w środę mecz z Rosją.
Jak się Zielona Góra Wam podoba? No i też jakie warunki tutaj zastaliście?
Znamy Zieloną Górę już na tyle dobrze, że nic nas tutaj jakby negatywnie nie zaskoczyło. Fajne miasto, przyjazne miasto dla sportu. Byliśmy w grudniu na zgrupowaniu tutaj krótkim właśnie po to, żeby się troszeczkę zaznajomić z tymi warunkami panującymi w Zielonej Górze, także jesteśmy zadowoleni, wszystko jest naprawdę w porządku.
Na tą waszą grupę, na przeciwniczki, na rywalki, jak się pan zapatruje?
No nie ma co ukrywać, że Rosjanki na papierze wydają się faworytkami tej grupy, ale tak jak mówiłem we wcześniejszych wywiadach, będziemy starali się tutaj wykorzystać taki nasz atut, że gramy u siebie, będziemy starali się zaatakować troszkę takiej roli kopciuszka i mam nadzieję, że nam się to powiedzie, natomiast przede wszystkim będziemy walczyć, będziemy w 100% zaangażowani i takie będzie nasze nastawienie.
Dunki bez Karoliny Woźniacki, to ma jakieś znaczenie dla was?
Nie ma co ukrywać, że to jest jakby dla Federacji Duńskiej duże osłabienie, natomiast ja też często powtarzam, że nazwiska nie grają, rankingi nie grają i czasami te mecze teoretycznie łatwiejsze do wygrania stają się meczami trudnymi i tutaj trzeba będzie podejść w 100% skoncentrowanym, zaangażowanym i nie patrzeć na to, kto jest po drugiej stronie, tylko skupić się na sobie.
A wasze szanse chociaż troszeczkę wzrosły, jak pan uważa, w takiej sytuacji?
No, mówię, no tak nie chcę oceniać tutaj procentowo, ani nie lubię tam tych wszystkich wyliczeń, natomiast no, będziemy się starać zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby to spotkanie wygrać.
Ten terminarz, że akurat z Rosją na początku, potem z Danią, to ma jakiekolwiek w ogóle znaczenie?
Przyjęliśmy to, co nam zesłał los i jakby tutaj specjalnie się nad tym nie zastanawiamy. Mamy jakieś tam swoje przemyślenia na ten temat i jakąś strategię. Zobaczymy, jak to wyjdzie w rzeczywistości.
Jeszcze zapytam na koniec o cele, założenia, czy jakiś plan minimum jest postawiony?
Na pewno chcielibyśmy się przede wszystkim plan minimum, no to przede wszystkim chcielibyśmy się w tej grupie utrzymać, a wiadomo, że to Rosjanki tutaj są jednymi z głównych faworytek i Ukrainki do tego, żeby ten turniej wygrać, ale tak jak powiedziałem, będziemy atakować, będziemy w każdym meczu grać o zwycięstwo. Pozytywna atmosfera jest w drużynie, jest nastawienie na walkę, więc to wszystko mogę zagwarantować.
Dodajmy jeszcze, że Dawid Celt powołał na Fed Cup Magdę Linette, Magdalenę Fręch, Igę Świątek, Maję Chwalińską i Alicję Rosolską. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję, Jakub Lesiński. Jutro sport w Radiu Zachód po godzinie 7:00 pierwsze wiadomości. Tymczasem ja kłaniam się i do usłyszenia.